Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Cmentarz Główny Szczecin, 20 lutego 1968 roku. Ciężkie krople deszczu spadały na czarne brzuchy parasoli. Minęli bramę główną. Ludzi było na tyle dużo, że część z nich wystawała po obu stronach neogotyckich arkad, odchodzących symetrycznie od bramy wejściowej. Ruszyli główną aleją w stronę kaplicy cmentarnej. Galant jako jedyny nie miał parasola. Był ubrany w czarny płaszcz i golf tego samego koloru. Nie czuł się w tym dobrze. Brakowało mu kurtki wojskowej, białego podkoszulka i butów wojskowych. Musiał jednak jakoś przetrwać. Krauza się uparła, że go ubierze na pogrzeb. No to się zgodził dla świętego spokoju. Umył się i ogolił. Sam miał problem z rozpoznaniem facjaty tego faceta w lustrze. Odmiana była piorunująca. Odmłodniał o jakieś 10 lat. Nie przypominał starego galanta. Zapalił papierosa i odszedł od głównej grupy. Stojąc z boku, zauważył trumnę i niosących ją żałobników z wajdą na przodzie. Przed nimi szedł ksiądz z krzyżem. Śpiewali. Cmentarz centralny jest najpiękniejszy, gdy pada deszcz i nie ma tam nikogo. Ugnę był tutaj częstym gościem. Lubił to miejsce. Nikt się nie przypierdał, gdy siadał z butelką wódki przy grobie swojego kumpla Szymona Ferenca. Teraz przyglądał się tym wszystkim ludziom, którzy przyszli pożegnać Jewgenię Wajdę. Nie spodziewał się ich tak wielu. Pewnie nawet Lwowiak nie przypuszczał, że ma tylu dobrze życzących mu ludzi. Ciemny tłum minął kaplicę i skręcił w parkową ścieżkę. Po przejściu kilkudziesięciu metrów zatrzymał się w niewielkim zagajniku otoczonym świerkami. Grabarze w czarnych garniturach, jak gawrony wypatrujące jaszczurki, obsiedli skraj dołu. Żałobnicy zaczęli się gromadzić wokół niewielkiego terenu, na którym ustawiono trumnę. Nieustannie padający deszcz zamienił niewielki fragment cmentarza w grzęzawisko. Ludzie, ślizgając się, próbowali wszelkimi sposobami nie upaść. Chwytali się gałęzi i pni drzew, byle tylko nie wylądować w dole. Ksiądz stanął na kawałku rozłożonej wcześniej wykładziny i rozpoczął ceremonię. Lwowiak nie podnosił głowy. Stał nad trumną, a jego zazwyczaj czerwona twarz teraz przybrała barwę kredy. Nie wyrażała żadnych emocji. Tuż za nim stały dwie kobiety w podobnym wieku i zanosiły się płaczem. To były siostry Jewgenii, które przyjechały z Gryfic. Ugnę oparł się o młodą sosnę i przyglądał się z bezpiecznej odległości ludziom, którzy zgromadzili się w zagajniku. Poczuł dotyk na swoim ramieniu. Odwrócił się. To była Basia. Miała na sobie czarny płaszcz do kolan. Na głowie kapelusz w tym samym kolorze. Na dłoniach czarne rękawiczki. Wcisnęła galantowi w dłoń parasol. Spojrzał na nią i bez dyskusji podniósł go nad głowę. Po chwili dołączyła do nich Krauza. Też była ubrana w czarny długi płaszcz, przewiązany szerokim pasem z wielką klamrą. Na głowie miała gustowny czarny beret z delikatną woalką, która przysłaniała jej oczy. Jakieś ciekawostki? Zagadnęła, obejmując ich ramionami. Nadal czekamy na dzień sądu ostatecznego. Ugnę uśmiechnął się, ukazując zadbane zęby. Przyszli prawie wszyscy z komendy. Młody wyrósł za plecami Krauze i przyłączył się do rozmowy. Reszta to urzędnicy. Wątpię, żeby ci z bractwa się tutaj pojawili. Krauze poczuła, że przeszedł ją dreszcz. Co on tu robi? Powiedziała cicho. Kto? Zapytał Ugnę. On. Wskazała palcem na chudego mężczyznę w szarym prochowcu i kapeluszu tego samego koloru. Ten poprawił binokle i zaczął dokładnie lustrować uczestników pogrzebu. Borak. Kim kupa jest Borak? Zapytał kpiąco galant. Krauze cofnęła się za młodego. dyrektorem 3. Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Krause westchnęła głęboko. Moim szefem. Osiedle Głębokie, Szczecin. 21 lutego 1968 roku. No, tego się nie spodziewałem po was, towarzyszu Galant. Taka chawira? Lwowiak wiedział, że Galant nie czuje się dobrze w roli gospodarza. Wajda, przed kilku dniami omal ci żony nie obdarli ze skóry, a jej trumnę dopiero co ziemią zasypaliśmy, więc może trochę więcej wstrzemięźliwości w żarcikach, co? Lwowiak i Krause siedzieli na wielkiej skórzanej kanapie. Młody rozpalał w kominku. Basia stała oparta o ścianę i wpatrywała się w ogień. Było ciepło. Panowała cisza. Ugnę w końcu nie wytrzymał. Przecież wiecie, że to nie jest mój dom. Sięgnął po paczkę giewontów, wyciągnął jednego i zapalił. To znaczy mój, ale tylko na papierze. Nie mieszkam w nim. To jest dom mojej mamy. Przed wojną była konsulem Litwy w Polsce. Po wybuchu wojny wyszło na jaw, że ukrywała Żydów. Ugnę zaciągnął się mocniej i wypuścił dym. Niemcy skazali ją na śmierć. Po wojnie okazało się, że jesteśmy bohaterami, no i przydzielili nam ten dom. Wcześniej mieszkali w nim jacyś wysocy funkcjonariusze NSDAP. Przez chwilę zakwaterowany był też jakiś ruski generał. Nie chciałem w domu nic zmieniać, ani mieszkać, więc wszystko jest tak, jak było 20 lat temu. Ciekawe, zastanawiała się głośno Krause. Co ciekawe? Przerwał jej Galant. Wiesz, że ten twój piękny dom znajduje się w najbardziej przez nas obserwowanej dzielnicy Szczecina? Co to znaczy? To znaczy, że znajdujemy się w pierdolonej zatoce artystów. Jak pewnie pamiętasz, spuściła wzrok. Przyglądałam się przez jakiś czas niektórym wpływowym twórcom. Pod koniec lat 40. pojawił się taki pomysł, żeby przekonać znanych pisarzy, poetów i artystów do komunizmu, rozdając im wille z wielkimi ogrodami na Głębokim. Nazywaliśmy ich pryszczatymi. Pionierzy cisnęli się w kilka godzin w niewielkich mieszkankach, a artyści urzędowali w domach z 6 pokojami. Nie wiem, jak ich delikatne i wrażliwe na ludzką krzywdę sumienia sobie z tym dylematem moralnym poradziły, ale nie protestowali. A my robiliśmy swoje. Nie wiedzieli, że ich piękne domy są przez nas odrutowane bardziej niż ambasady imperialistów. Mieliśmy na widelcu Andrzejewskiego, Woroszylskiego i Różewicza. Krause westchnęła. Ugnę nalał wódki do kieliszków. Zatem na pochybel poetom, uniósł kieliszek. Galant, ale my nie przyszliśmy tu pić z tobą wódki, brzachnęła się Krause. Tylko porozmawiać o tym, co dalej. Tę chwilę musimy jednak uczcić. Galant skinął na Wajdę, który krzyknął coś w tym swoim lwowskim narzeczu w stronę schodów prowadzących na piętro. Zapanowała konsternacja. Wszyscy spojrzeli w kierunku schodów, po których schodziła kobieta o obfitych kształtach. Ubrana była w czerwoną spódnicę w białe grochy i białą koszulę z wysokim kołnierzem. Pod szyją miała bordową apaszkę. Dopiero gdy stanęła przed nimi, szeroko się uśmiechnęła. Rozpoznali ją. Żenia! Krzyknęła Basia i poderwała się, by uściskać koleżankę. Krause spojrzała na Lwowiaka, a później na Galanta. Nic nie powiedziała, ale nie trudno było odnieść wrażenie, że z trudem powstrzymuje się przed wyrzuceniem z siebie potoku niecenzuralnych słów. Chyba należą nam się wyjaśnienia, wycedziła przez zaciśnięte zęby. Ugnę uśmiechnął się szeroko. Przyznaję, to był mój pomysł, ale niech to oni się tłumaczą, wskazał na parę, która przylgnęła do siebie w gorącym uścisku. Ewgenia usiadła obok Wajdy i położyła mu rękę na udzie. Przez chwilę przyglądała mu się z czułością, po czym skierowała wzrok na pozostałych. Czekali. Na ich twarzach malowało się oczekiwanie i zniecierpliwienie. Cóż, zabili mnie i uciekłam. Jeszcze szerzej się uśmiechnęła, a to jedno zdanie, które wypowiedziała, zadziałało jak igła, która przebiła balon wypełniony emocjami. Potrzebowali tego. pożegnali ją już na zawsze. Pogodzili się z utratą żony Lwowiaka. Niektórzy jej nie znali osobiście, ale poznali ją dobrze z opowieści Wajdy. Teraz wróciła i była jak promień słońca na zachmurzonym niebie. Nie jest tak źle, jak myśleli. Skoro ona żyje, to ta historia może fatalnie się nie skończy. Dobrze, opowiedz nam, co się wydarzyło w tym mieszkaniu. Joanna usiadła obok niej i poklepała ją po udzie. Kiedy Jewgenija zaczęła mówić, Ugnę wstał i skierował się na taras. Był już wieczór. Lekko mżyło. W oddali rozbłysły żółte punkciki. Rozsunął drzwi. Do pomieszczenia wdarł się zapach jeziora i lasu. Wyszedł na zadaszony taras. Oparł się o drewnianą balustradę. Chwilę wpatrywał się w ciemność, po czym wyciągnął paczkę papierosów i zapalił. Po chwili poczuł czyjąś dłoń na swoich plecach. Odwrócił się. To była Basia. Wyglądała zjawiskowo. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Zabrzmiało jak pretensja, jednak nią nie było. Rozumiała, dlaczego to zrobił. Zapewne postąpiłaby podobnie. Nie mogłem. Tak postanowiliśmy z Lwowiakiem. Wiedziałem, że to nie potrwa długo. Nie mogliśmy jednak ryzykować. Ugnę zaciągnął się papierosem i długo wypuszczał dym, jakby potrzebował czasu, by się zastanowić nad kolejnymi słowami. Mieliśmy szczęście, że sąsiadka zachowała się przytomnie i zadzwoniła od razu do Wajdy. Przybiegliśmy. Żenia wisiała nieprzytomna. Nóż wbił się w ramę okna. Centymetr od głowy. Zabójcy nie mogli wiedzieć, że przeżyła. Postanowiliśmy ją ukryć i zainscenizować jej śmierć. Łzy i autentyczne cierpienie były potrzebne, by ci, którzy przyjdą na cmentarz, mieli pewność, że dokończyli dzieła. Liczyliśmy, że ktoś się pojawi. I co? I ktoś się pojawił. Tylko teraz nie wiemy, co z tym zrobić. Mówisz o Boraku? Tak. Jewgenija rozpoznała zabójców? Tak. Dokładnie ich opisała. Ugnę nie mógł oderwać wzroku od Basi. Jeden z nich to wasz kolega, którego poznałyście na konferencji prasowej w prokuraturze. Karol Wagner. Wydaje gazetkę nacjonalistyczno-antysemicką. SB-cy mają na niego całą kartotekę. Współpracuje z nimi od dawna. Teraz im się zerwał ze smyczy. Zniknął. Poszukują go. A ten drugi? To człowiek widmo. Z opisu żeni wynika, że to typ boksera z połamanym nosem i szklanym okiem. Na pierwszy rzut oka cyngiel do wynajęcia. W rejestrze nie mamy żadnego takiego typa, który by łączył w sobie tyle bandyckich cech. Niemożliwe, aby był stąd. Milicja ma rysopis. Jego facjata trafi też do wszystkich naszych tajniaków i osobowych źródeł informacji. Jeżeli jest w Szczecinie, znajdziemy go. Co robimy z księdzem i tym drugim? Wypuszczamy. Nie mamy podstaw, by ich trzymać. Nawet gdybyśmy chcieli to zrobić, prokurator nie zaryzykuje. Boi się awantury z episkopatem. Będą ich pilnować. I co teraz? Czekamy. Basia zaczęła lekko drżeć. Ugnę objął ją ramieniem i przytulił. Basia podniosła głowę, a jej oczy zrobiły się jeszcze większe. Przytulił ją jeszcze mocniej, zamknął oczy i już miał dotknąć jej ust swoimi wargami, gdy na taras wszedł młody. Chodźcie, ustalamy plan działania. Basia zmieszała się. Poprawiła sukienkę i szybkim krokiem weszła do salonu. Ugnę zaklął tylko pod nosem i przechodząc obok młodego, delikatnie klepnął go w bark. Uwa, młody, ty to masz wyczucie czasu. Po chwili wszyscy już siedzieli wokół stolika. Tylko Joanna i Galant stali. Jest kilka spraw, które musimy sprawdzić. Krause trzymała w dłoni mentolowego papierosa. Po pierwsze, lista profesorów. Ugnę, zajmij się tym. Spojrzała w kierunku Galanta, który skinął głową. Po drugie, dokopmy się do informacji na temat tego kościoła w Osowie. Kto go założył? Skąd się znalazł tamten międlak? Kim jest ten człowiek? Czy istnieje jakaś organizacja, kółko modlitewne czy różańcowe, które opiekuje się tym obiektem? Wiemy, że formalnie podlega parafii na Warszawie. Lwow, jaki młody. Sprawdźcie to. 23 musimy zameldować się u Dukli. Ja, Basia i Galant. Ma nam coś do zakomunikowania. Czuję, że nie będzie to nic dobrego. Szczecin. 14 marca 1968 roku. Zęby szorował tak długo i intensywnie, że aż poczuł metaliczny smak w ustach. Splunął. Spojrzał w lustro. W odbiciu zobaczył twarz zmęczonego życiem 40-latka. Gęsta, jasna szczecina przysłoniła mu pół twarzy. Jasna grzywka opadała mu na oczy. 3 tygodnie i nic. Ksiądz odprawia mszę, cyngiel ze szklanym okiem zapadł się pod ziemię, a jego świętoszkowaty kumpel z antysemickiej gazetki razem z nim. Nie mają nic. Same gówniane znaki, liczby, mapki, które nic im nie mówią. Może tamci siedzą gdzieś w jakiejś norze i czekają, żeby zadać kolejny cios. Okoliczności im sprzyjają. Zaraz będą wieszać Żydów na latarniach. Część tego chorego kraju tylko czeka, aby podłożyć pochodnie i przerzucić sznury przez gałęzie drzew. Nalał wody do musztardówki i wypłukał usta. Wszedł do kuchni i otworzył okno. Wychodziło na oficynę. Poczuł zapach wilgoci i uryny. Sięgnął po butelkę wódki stojącą na parapecie. Odkręcił i nalał do połowy tej samej musztardówki. Poczuł, jak błogie ciepło rozchodzi się po trzewiach. Jego wewnętrzny zły dostał to, czego się domagał od przebudzenia. Ugnę poszedł do pokoju, otworzył szafę i wyciągnął biały podkoszulek. Miał ich całą półkę. Zbliżył do nosa i powąchał. Świeży. Na łóżku leżały dżinsy. Rozejrzał się, jakby czegoś szukając. Jak on wczoraj położył się spać? Spojrzał pod łóżko. Jest. Pistolet leżał w kaburze przypięty do pasa. Wyciągnął się i sięgnął po broń. Sprawdził, czy jest zabezpieczona. Pistolet był mały i dobrze leżał w dłoni. Wolał swoją starą tetetkę, ale mu ją zabrali i wymienili na to małe cacko P-64, zwaną potocznie Czakiem. Nie protestował. Ważne, że pistolet spełniał swoją funkcję. Zabijał ludzi. Zarzucił M-kę na ramię i zbiegł po schodach. Przeszedł na drugą stronę ulicy i wsiadł do sztewera. Nie ściągał dachu, bo jak zwykle padało. Odpalił. Silnik zaryczał. Spojrzał, czy nic nie jedzie z prawej i ruszył. Nie przejechał nawet 300 metrów, gdy w radiostacji odezwał się kobiecy głos. 078 do wszystkich radiowozów. Kod czerwony na osiedlu Politechniki Szczecińskiej. Powtarzam, kod czerwony na osiedlu Politechniki Szczecińskiej. Obstawić obiekt, ale nie wchodzić do środka. Powtarzam, obstawić obiekt, ale nie wchodzić do środka. Co znowu? Czyżby jednak ktoś w tym kraju odważył się protestować? Powinien jechać do Pleciugi, ale stwierdził, że jednak przyjrzy się, jak zorganizowani są w tym mieście studenci. Miał świadomość, że 3 dni wcześniej odbyło się wielkie pałowanie studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Nie mówili o tym w radiu ani telewizji, ale milicyjne radiostacje grzały się od emocji wściekłych psów polujących na ulicach stolicy na chudych i wystraszonych inteligencików. W Szczecinie wszyscy czekali na powtórkę z Warszawy. Od kilku dni trwała zażarta dyskusja na temat pałek, których używali ormowcy. W przeciwieństwie do milicyjnych, białych, były długie i czarne. Po każdym uderzeniu w plecy odkształcały się. Nie sprężynowały i nie powracały do pionu jak gumowe milicyjne. Okazało się, że na kilka dni przed wielkim pałowaniem w warszawskich zakładach mechanicznych imienia Marcelego Nowotki na polecenie partii przygotowano metalowe pręty o długości 60 cm, które następnie oblano czarną gumą. Milicjanci ze Szczecina też takie chcieli, jednak nikt nie był w stanie w tak krótkim czasie ich wykonać. Niektórzy nabijali na swoje metalowe ćwieki, ale to nie było to samo. Tu wóz 427, jesteśmy na miejscu. Wyszedł jeden z naszych po cywilnemu, ale nie wpuścili go do środka. 427, dlaczego nie wpuścili go do środka? Centrala, bo studenci obawiają się prowokacji i nie wpuszczają obcych. Każdy, kto wchodzi na osiedle, musi rozwiązać zadanie matematyczne, by udowodnić, że jest z Politechniki. 427, i co zrobiliście? Centrala, no nic. Nie znaliśmy odpowiedzi, więc musieliśmy się wycofać. Ugnę wybuchnął śmiechem. A jednak studenci nie zawodzą. Do wszystkich radiowozów wychodzą, powtarzam, wychodzą. Ugnę wykręcił na rondzie i zawrócił. Zatrzymał się przed jedną z bram Napiastów. Czekał. Po chwili ich zobaczył. Szli środkiem Piastów. Z bocznych uliczek dołączały gromady młodych ludzi. Wyglądali na uczniów pobliskich szkół średnich. Były ich tysiące. Skręcili w Krzywoustego. Do wszystkich jednostek na wysokości kaskady rozkazuje rozpędzić demonstrację studentów. Powtarzam, na wysokości kaskady rozkazuje rozpędzić demonstrację. Zaczęło padać. Ciężkie granatowe chmury zawisły nad Aleją Niepodległości. Ugnę zatrzymał się tuż przy bajce. Tłum nadszedł od strony obrońców Stalingradu. W tym samym czasie od strony Placu Żołnierza zaczęły nadjeżdżać milicyjne suki. Auta ustawiły się w poprzek ulicy Wyzwolenia. Z samochodów zaczęli się wysypywać milicjanci w hełmach i kaskach ochronnych, wyposażeni w bojowe kamizelki przeciwuderzeniowe i pałki szturmowe. Ustawili się tyralierą i ruszyli w kierunku studentów. Spotkali się na wysokości kaskady. Ze szczekaczek nawoływali do rozejścia się, ale tłum szedł zwarty przed siebie. W pewnym momencie milicjanci ruszyli w kierunku protestujących. Wbili się klinem w samo czoło demonstracji. Uderzenia pałką trafiały w głowy, szyje, kręgosłupy maszerujących. Demonstrujących ogarnęła panika. Ludzie rozpierzchli się. Uciekali w popłochu w różnych kierunkach. Część biegła w stronę Wyzwolenia, inni uciekali do bramy portowej. Na bruku zostawali ci, którzy nie mogli się sami podnieść. No i po wszystkim, pomyślał Galant. Pokrzyczeli, postraszyli, dostali dwa razy pałką i uciekli. Wystarczyły dwa plutony tępych blacharzy, by zdławić tę ich całą rewolucję. Ugnę splunął, zamknął okno i wykręcił. Ruszył w kierunku Pomorskiej Akademii Medycznej. Wiedział, że jeszcze nikt nie sprawdził listy profesorów. Zostawił ją sobie na koniec. Wjechał w rewolucji październikowej. Chciał jeszcze rzucić okiem na pobojowisko. Ponownie zatrzeszczała radiostacja. Do jednostek biorących udział w przywracaniu porządku w okolicach kaskady legitymować uczestników demonstracji, organizatorów o obco brzmiących nazwiskach aresztować. Powtarzam, aresztować osoby o obco brzmiących nazwiskach. Jeszcze wsadzą do paki jakichś rusków i będziesz się wtedy tłumaczyła. Ugnę uśmiechnął się półgębkiem. Na chodnikach po obu stronach ulicy leżeli pobici studenci. Niektórzy mocno krwawili. Ugnę jechał powoli. Spoglądał na zakrwawione twarze młodych ludzi. Połamane nosy i powybijane zęby były najczęstszym widokiem. Milicjanci zbierali leżących i wrzucali do suk. Galant przejechał obok kościoła garnizonowego i gdy zbliżał się do bramy portowej, spojrzał w prawo. Wokół żydowskich sklepików, tuż obok pedetu, zawsze krzątało się mnóstwo ludzi. Wchodzili, wychodzili, targowali się, kłócili. Teraz było cicho i pusto. Ugnę spojrzał na zegarek. Było po południu. O tej porze zwykle nie dawało się spokojnie przejść po chodniku. Spojrzał w lusterko. Żaden samochód za nim nie stał. Wrzucił wsteczny bieg i cofnął się jakieś 20 metrów. Zaparkował po drugiej stronie bramy portowej. Wzdłuż ulicy ciągnęło się kilkanaście niskich budynków, w których handlowano głównie ubraniami, galanterią skórzaną, butami i tym podobnymi. Ugnę podszedł do pierwszego z nich. Był zamknięty. Podszedł do kolejnego. Również zamknięty. Następny tak samo. Tylko na oknie wystawowym ktoś namalował czerwoną farbą gwiazdę Dawida, zawieszoną na szubienicy. Z jednego z lokali wyszła starsza kobieta. Otworzyła parasolkę i zaczęła zamykać drzwi na kłódkę. Podszedł do niej. Dzień dobry, co tu się stało? Dlaczego sklepy są pozamykane? Kobieta zmierzyła go wzrokiem. Bo właściciele je zamknęli i wyjechali, albo właśnie się pakują. Włożyła kluczyk od kłódki do torebki i skierowała się w stronę ulicy Wielkiej. Zaraz, proszę pani, ale jak to? Dokąd wyjeżdżają? Kobieta odwróciła się. Jak to dokąd? Do Izraela. A o sklepy proszę się nie martwić. Niedługo znowu będą otwarte. Zmienią się jedynie właściciele. Ale czy to takie ważne?
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.